Ciągnie się to latami. Lekarze wytrzymują 3 tygodnie, czasem 3 miesiące. Aż wreszcie oddziałowa decyduje się na małego człowieczka o szerokim, wysokim czole, szerokich, obwisłych policzkach i twarzy wciętej na wysokości maleńkich oczek, jakby długo nosił zbyt ciasne okulary, które wpijały mu się w głowę. Pewnie dlatego teraz nosi binokle, przywiązane tasiemką do górnego guzika koszuli. Chwieją się na sinym grzbiecie małego noska lekarza i osuwają to na jedną, to na drugą stronę, więc kiedy rozmawia, musi wciąż przekrzywiać głowę, żeby mu nie spadły. Wybraniec oddziałowej. 3 czarnych pracujących na dziennej zmianie dobiera po latach prób, w trakcie których odrzuca 1000. Wszyscy 3 sanitariusze są czarni, jak telefony. Wszyscy 3 noszą wykrochmalone, nieskazitelnie białe spodnie, białe bluzy zapinane z boku na zatrzaski i wyczyszczone, lśniące jak lód, białe buty na czerwonej gumie, w których mogą poruszać się bezgłośnie po korytarzu. Nigdy nie słychać, kiedy nadchodzą. Porozumiewają się na falach nienawiści. Czarni spełniają polecenia siostry, nim sama nawet zdąży je pomyśleć. Kiedy wreszcie kompletuje odpowiedni zespół, oddział zaczyna chodzić jak w zegarku. Wszystko, co pacjenci myślą, mówią i robią, jest zaprogramowane na kilka miesięcy naprzód na podstawie notatek, które oddziałowa sporządza w ciągu dnia. Po przepisaniu na maszynie notatki są wprowadzane do machiny, której buczenie słyszę za stalowymi drzwiami na zapleczu dyżurki. Wielka oddziałowa obserwuje wszystko przez szybę. Od równo 3 godzin nie ruszyła się z miejsca, nie poszła nawet na drugie śniadanie. Punktualnie o 1:00, kiedy ze świetlicy usunięto już stoły, lekarz opuszcza swój gabinet przy końcu korytarza, wchodzi, kiwa głową oddziałowej, mijając dyżurkę, i zasiada w fotelu odrobinę na lewo od drzwi. Dopiero wówczas pacjenci zajmują miejsca, a po chwili nadciągają pielęgniarki i stażyści. Kiedy wszyscy już siedzą, wielka oddziałowa wstaje od szyby, idzie na tyły dyżurki do stalowego pulpitu pokrytego tarczami i przyciskami, włącza urządzenie podobne do automatycznego pilota, żeby kierowało oddziałem podczas jej nieobecności, a następnie wkracza do świetlicy, niosąc dziennik i koszyk wypełniony papierami. Choć spędziła już w szpitalu 0,5 dnia, jej fartuch nadal jest tak sztywny od krochmalu, że nie układa się łagodnie, tylko łamie z trzaskiem, jakby ktoś składał zamarznięte płótno. Oddziałowa zdejmuje z ręki zegarek, nakręca go, spoglądając na zegar ścienny, i kładzie tarczą do góry w koszyku. Następnie wyjmuje z koszyka tekturową teczkę. W porządku, możemy zaczynać? Obraca sztywno głowę i z uśmiechem rozgląda się po świetlicy, żeby sprawdzić, czy nikt nie zamierza oponować. Chłopaki boją się napotkać jej wzrok, spuszczają oczy i oglądają sobie paznokcie. Wszyscy, z wyjątkiem McMurphy'ego. Zajął fotel w rogu świetlicy, rozsiadł się w nim wygodnie i obserwuje każdy ruch oddziałowej. Cyklistówkę ma wciśniętą głęboko na rude kędziory, jakby zaraz miał startować w zawodach, a na jego kolanach leży talia kart. Przekłada ją, a następnie składa i z głośnym trzaskiem zwielokrotnionym przez ciszę. Wzrok oddziałowej zatrzymuje się przez moment na McMurphy'm. Miała go na oku, kiedy przez cały ranek grał w pokera, i choć nie zauważyła, by pieniądze przechodziły z ręki do ręki, podejrzewa, iż nie należy on do ludzi, którym w smak byłaby panująca na oddziale zasada, że gra się wyłącznie na zapałki. Przekładane karty znów szeleszczą, po czym rozlega się trzask i talia znika w potężnej dłoni McMurphy'ego. Zaczynamy. Pod koniec piątkowego zebrania omawialiśmy kłopoty pana Hardinga z jego młodą żoną. Pan Harding poinformował nas, że jego żona ma wyjątkowo obfity biust, co jest dla niego krępujące, ponieważ wszyscy mężczyźni oglądają się za nią na ulicy. Pan Harding oświadczył ponadto, że obfity biust żony czasami wywołuje w nim poczucie niższości. Tyle informacji. Kto miałby ochotę dotknąć tej kwestii? Harding zamyka oczy, pozostali milczą. McMurphy patrzy po chłopakach, a kiedy widzi, że żaden z nich nie zamierza się odezwać, podnosi rękę do góry i jak uczniak strzela palcami. Oddziała, kiwa głową. Panie McMurphy? Dotknąć czego? Słucham?
pytała siostra, kto ma ochotę dotknąć...
Dotknąć kwestii, panie McMurray, problemów pana Hardinga z żoną.
Aha, bo ja myślałem, że możemy dotknąć jej, no... czego innego.
A co innego...
Urywa. O mało nie zbił jej stropu. Okresowi uśmiechają się ukradkiem, McMurphy zaś przeciąga się szeroko, ziewa, mruga do Hardinga. Po chwili oddziałowa, już całkiem opanowana, chowa dziennik do koszyka, wyjmuje inną teczkę i zaczyna czytać.
McMurray Randall Patrick, skierowany do kliniki z penitencjarnej farmy w Pendleton na obserwację i ewentualne przymusowe leczenie, lat 35, kawaler, odznaczony w Korei za zorganizowanie ucieczki z komunistycznego obozu jenieckiego, usunięty z wojska za brak subordynacji. Dalej następuje litania bujek, ulicznych awantur w lokalach oraz aresztów za pijaństwo, pobicia, zakłócanie porządku i najliczniej za szulerstwo. Raz aresztowany za nierząd.
Za nierząd?
Lekarz podrywa głowę.
Za nierząd z nieletnią. Hola, hola, mi nie udowodnili, mówi McMurphy do lekarza. Dziewczyna odmówiła zeznań.
Z 15-letnim dzieckiem.
A twierdziła pani doktor, że ma 17. I była chętna, jak mało która.
Oddziałowa zamyka teczkę i podaje lekarzowi siedzącemu po drugiej stronie drzwi.
Oto nasz nowy pacjent, doktorze Speedy.
Mówi, jakby miała w teczce żywego człowieka i mogła go razem z nią przekazać do wglądu. Zamierzałam później zapoznać pana z jego aktami, ale skoro sam tak natarczywie domaga się uwagi na zebraniu grupy, możemy załatwić tę sprawę od razu.
Lekarz ciągnie za tasiemkę, wyławia z kieszonki binokle i mocuje je sobie na nosie. Przekrzywiają się w prawo, więc przechyla głowę w lewo, żeby wróciły na miejsce.
Przeglądając teczkę, uśmiecha się pod nosem, bo on zuchowaty ton nowego faceta też go rozbawił, ale tak jak my pilnuje się, żeby się głośno nie roześmiać.
Jak widzę, nie przechodził pan dotychczas leczenia psychiatrycznego, prawda, panie McMurray?
McMurphy, doktorze.
Słucham, a zdawało mi się, siostra mówiła.
Otwiera teczkę, wyławia binokle, patrzy przez moment w akta, po czym znów ją zamyka i znów chowa binokle.
A rzeczywiście, McMurphy, ma pan słuszność. Bardzo przepraszam. Interesuje mnie, czy był pan kiedyś na leczeniu psychiatrycznym, przechodził psychoanalizę albo przebywał w zakładzie?
No, jeśli policzyć wszystkie zakłady karne, zarówno stanowe, jak okręgowe.
Nie, nie, ja mam na myśli zakłady psychiatryczne.
A, nie, no nie, to w takim razie to nie, to jest mój pierwszy raz. Ale jestem pomylony, doktorze, daję słowo. Moment, zaraz panu pokażę. Wiem, że lekarz na farmie, no wiem, że coś napisał, powinno być tu przy końcu.
Tak? No, musiałem to przeoczyć chwileczkę.
Znów wyławia binokle, zakłada na nos i patrzy, gdzie mu wskazuje McMurphy.
O proszę, no, oddziałowa opuściła ten ustęp, kiedy referowała moje akta. O tu, więzień McMurphy objawia nadmierną, bo ja chcę, żeby to było jasne, doktorze, co ze mnie za człowiek, nadmierną wybuchowość prawdopodobnie na podłożu psychopatycznym. No. Lekarz mi powiedział, że pewnie jestem psychopatą, bo lubię się bić i pieprz... Panie wybaczą, bo no, jak to ujął, jestem nadgorliwy we współżyciu z kobietami. No. Doktorze, czy to bardzo zły objaw? Chodzi mi o tę nadgorliwość, doktorze. Czy pan miał kiedy podobne kłopoty?
Lekarz wyciera oczy.
Nie, panie McMurphy, nie miałem, przyznaję. Intryguje mnie jednak następująca uwaga w pańskich aktach. Nie można wykluczyć symulowania dysforii celem uniknięcia mozolnej pracy na farmie.
Spogląda na McMurphy'ego.
I co pan na to?
Doktorze!
McMurphy prostuje się na całą wysokość, marszczy czoło i rozkłada szeroko ręce, jakby wzywał niebo na świadka. Czy ja wyglądam na normalnego człowieka?
Lekarz tak bardzo się stara nie parsknąć śmiechem, że nie jest w stanie nic odpowiedzieć.
McMurphy odrywa od niego wzrok i kieruje to samo pytanie do wielkiej oddziałowej.
Wyglądam? Doktorze, może należałoby zapoznać pana McMurphy'ego z regulaminem zebrań grupy?
No, słusznie. A skoro już przy tym jesteśmy, warto chyba przedstawić całą teorię naszej społeczności terapeutycznej, chociaż zwykle zostawiam to na później. Tak, świetny pomysł, siostro Ratchet, wyśmienity.
Na pewno warto, doktorze, ale przede wszystkim chodzi mi o przypomnienie zasady, że w trakcie zebrania pacjenci nie mogą wstawać z miejsc.